Przez pewien czas mówiliśmy z tego kazania, które Jezus Chrystus głosił na górze, o 8 błogosławieństwa. I dzisiaj dotarliśmy do tego 8 błogosławieństwa, abyśmy mogli to rozważyć do końca, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarowuje w umiłowanym swoim Synu Jezusie Chrystusie. A więc szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. Mateusza 5 rozdział od 10 do 12 wersetu jest powiedziane tak. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy będą was znieważać i prześladować i mówić kłamliwe wszelkie złe rzeczy przeciwko wam ze względu na mnie. Radujcie się, weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach. Bo tak prześladowali proroków przed wami. Musimy wiedzieć, że prześladowanie jest jakby nieodłącznym składnikiem życia każdego chrześcijanina i w zasadzie nie da się go ominąć i nie da się przejść obok niepostrzeżenie, a wszyscy ludzie wokół nas to będą tacy wspaniali przyjaciele, którzy nas będą tylko błogosławić i będą się cieszyć, że żyjemy, że jesteśmy tacy fajni i że w ogóle dotrzymujemy im towarzystwa i wszystko jest naj. Kochani, Słowo Boże mówi i będziemy czytali ten werset, mnie prześladowali, wiecie kto to mówił? Jezus Chrystus. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Dlatego musimy się do tego przyzwyczaić. Ostatnia fraza tego 12 wersetu mówi, tak prześladowali proroków. Pierwszym niesłusznie prześladowanym był sprawiedliwy Noe. Gdy przystąpił do budowy arki, wszyscy wokół szydzili z niego, twierdząc, że skoro buduje ją na lądzie, to postradał zmysły. I to w zasadzie są wymienieni tacy ludzie prześladowani w takiej tradycji żydowskiej. Oni mają to spisane i jakby w ten sposób opowiadają o prześladowaniach, którego doznali ci ludzie, którzy szukali Boga. Do grona prześladowanych sprawiedliwych zaliczamy również Abrahama. Żyjąc w pogańskim środowisku był niezłomnym świadkiem jedynego Boga, co narażało go na liczne sprzeciwy i wrogości. Tam, gdzie on mieszkał, zanim przyszedł na teren tej późniejszej ziemi obiecanej, on mieszkał wśród ludzi, którzy w zasadzie zapoczątkowali Babilon i wyznawali tam Boga Muna, czyli kłaniali się księżycowi. I on wpośród nich, pomyślmy, nie było zakonu, nie było Ewangelii, ani Ewangelii Mateusza, ani Marka, ani Łukasza, ani Jana. Jana 3,16 nie znał. A zobaczmy, że znalazł prawdziwego Boga i nie modlił się do księżyca, tylko modlił się do Boga. I co się stało? I Bóg mu odpowiedział. I Bóg zaczął mieć właśnie z tym człowiekiem wspaniałe spotkania. A więc Abraham stał się tym początkiem ludzi wierzących i stał się ojcem wierzących ludzi. A więc jeśli masz wiarę, to jesteś potomkiem Abrahama. Tak mówi Słowo Boże, żebyśmy to wiedzieli. I on był za to też prześladowany. Trudniejsze niż konfrontacja z obcymi były zmagania z rodakami. Dlatego doświadczył ich wielokrotnie Mojżesz podczas wyjścia z Egiptu w długiej drodze do ziemi obiecanej. Żądając wody i pokarmu, mocno mu się sprzeciwiali ludzie, własni jego ludzie, rodacy, ci, których z Egiptu wyprowadził. I w pewnym kluczowym momencie tej drogi do ziemi obiecanej w zasadzie gotowi byli Mojżesza, w zasadzie nie tylko Mojżesza, Aarona, również ukamienować, prawda? Pamiętamy te przypadki. Ja nie czytam tych fragmentów, bo nie mamy aż tyle czasu, a zresztą byście wszyscy posnęli, jakbym aż tyle czytał. I tak będę dużo czytał fragmentów, abyśmy mieli mocne podparcie w Słowie Bożym na to wszystko, o czym mówimy. A więc zobaczmy, Mojżesz był prześladowany przez swój własny naród. Przez własny naród. Ale klasycznym takim przykładem prześladowania był prorok Jeremiasz. Blisko byłeś, Kasiu. Jeremiasz. To jest taki klasyczny przykład prześladowania. I tu przeczytamy sobie trzy fragmenty Słowa Bożego po kilka wersetów. Jeremiasza 20 rozdział, 1 i 2 werset. I tu jest powiedziane tak. A kapłan Paszhur, syn Immera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa i Paszhur kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuł w dyby, które były w górnej bramie Benjamina przy świątyni Pana. Co złego Jeremiasz uczynił? Prorokował. Przekazywał im do tego wszystkiego nie jakieś wymyślone, wyssane z palca słowo, tylko przekazywał im słowo bezpośrednio od Boga. I to prawdziwe słowo. Inni wprowadzali w błąd, ale on był tym naprawdę prowadzonym przez Boga prorokiem, Bożym człowiekiem, mężem Bożym. I był wychłostany i zakuty w dyby. Później w 37 rozdziale, 15 i 16 werset jest powiedziane tak. A książęta uniesie się gniewem na Jeremiasza, bili go i zamknęli w domu kanclerza Jonatana, bo ten zamieniono na więzienie. Tak dostał się Jeremiasz do sklepionej ciemnicy i siedział tam Jeremiasz przez długi czas. Znów o co chodzi? Co złego zrobił? Kogoś pobił? Nie. Powiedział słowo od Boga. I tak byli wściekli ci książęta izraelscy. Unieśli się gniewem na Jeremiasza i wtrącili go do więzienia. W 38 rozdziale, w 6 wersecie jest powiedziane, wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny, syna królewskiego Malkiasza, znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto i ugrzązł Jeremiasz w błocie. Znów za co? Ukradł coś? Nie, powiedział słowo. A jeszcze odważył się spisać go i przekazać do czytania królowi. Król co robił? Oj, słuchał słowa, był bardzo szczęśliwy. Czy tak? Miał w ręku nóż. I jak tylko fragment jakiś już był przeczytany, odcinał go i wrzucał do kominka. Drzewa może nie miał. Więc wrzucał do kominka, żeby było ciepło, bo to zima akurat była. I tak spalił cały zwój. Starsi nawet Izraela, którzy wokół niego byli, prosili, żeby nie robił tego, ale on to spalił. Prorocy inni mówili, że będą błogosławieni, że Asyryjczycy jaką drogą przyszli, taką odejdą, przyszli tutaj, a będą uciekać i różne takie rzeczy. Jeremiasz powiedział zupełnie inne słowo, całkowicie. A co się wydarzyło? No dokładnie to, co powiedział Jeremiasz. I kto się zlitował nad Jeremiaszem, który ugrzązł w błocie, w studni, której już nie było wody? Obcokrajowiec. Eunuch. Murzyn, czarnoskóry człowiek. On się zlitował, przyszedł do króla, mówi, królu, nie godzi się, żeby taki prorok był wrzucony do studni i tam zginął. I co król powiedział? To weź, wyciągnij, weź ludzi, wyciągnij go stamtąd. I wyciągnęli. Prześladowanie. Z tego, co my czytaliśmy w tych wszystkich błogosławieństwach, to ostatnie błogosławieństwo dotyczy właśnie prześladowania. Ale w dwóch spośród tych 8 błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa jest obietnica Królestwa Niebios. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I to jest w pierwszym błogosławieństwie Mateusza 5:3 błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I w tym ostatnim błogosławieństwie, w 8. Mateusza 5:10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Widzimy? pierwszy i ostatnie błogosławieństwo mówi o tym, że ludzie są błogosławieni i ich jest Królestwo Niebios. Tak więc błogosławieństwa Jezusowe rozpoczynają i kończą te wszystkie osiem błogosławieństw. A więc kończą się obietnicą Królestwa Niebios. Ludzie spragnieni Boga. Ludzie ciągle głodni Boga. Ciągle mało im Boga. I tacy, którzy są prześladowani ze względu na prawdę Bożą, ciągle mało im Boga i ciągle Go szukają. Jasno się wypowiadają na temat Chrystusa i Jego słowa. To są ci ludzie. To są ci ludzie, których Pan Bóg Wszechmogący chce mieć w swojej pracy, w swojej służbie, po swojej prawicy w Królestwie Niebios. Dlatego Słowo Boże tak wyraźnie mówi o tych ludziach, którzy pragną tego Boga. Ubodzy w duchu to są tacy ludzie, którzy ciągle im mało Boga. Oni ciągle czują się tacy biedni, tak mało Boga mam, tak mało służby Bożej mam, a już są bardzo obdarowani, już błogosławią innych, już są używani przez Boga na Jego chwałę. Ale ciągle im mało, ciągle Go szukają, ciągle wyrzucają ze swojego życia jak najwięcej grzechów, żeby więcej mieć Pana, żeby więcej mieć Jego pragnień, Jego dążeń, Jego mocy, żeby to w nich działało. I wreszcie tacy ludzie, dla których Bóg w niebie robi bardzo szczególne miejsce. I Słowo Boże, szczególnie w objawieniu Jana, mówi o tym, że przyjdą tacy ludzie z wielkiego ucisku, którzy przez Boga będą szczególnie potraktowani. Bardzo szczególnie. I oni będą tymi sługami Bożymi, którzy właśnie w trakcie tego życia na ziemi są przygotowywani przez Boga do służby w niebie. Moglibyśmy powiedzieć, służba w niebie? To my coś w niebie będziemy robić? No nie, tak przeważnie to nic. Ale wiecie, są tacy szczególni ludzie, którzy i tu się napracowali i tam będą pracować. Na rzecz tych, którzy będą odpoczywać. No jeżeli jedziesz na urlop i masz urlop, masz wczasy, prawda, i odpoczywasz, to są ludzie, którzy ci usługują, bo inaczej byś nie odpoczywał. Rozumiesz? I w niebie też przyjdą ludzie do odpoczynku Bożego, ale inni będą musieli im usługiwać. Czy tak wyobrażamy sobie niebo? Krzysiu, aż przetarł czoło tak. To. Ojej, i tu usługiwać, i tam usługiwać. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, szczególnie w objawieniu Jana, że tam będziemy pracować bez znużenia. To znaczy, ani ci się to nie znudzi, ani potu na czole nie będziesz miał, ani łzy nie będą ci spływać po policzkach, bo tam łzy już nie będzie. Bóg sam otrze wszelką łzę. Nie będzie żadnej łzy. Co to oznacza? Że nie będzie też żadnego cierpienia, żadnego prześladowania, nie będzie żadnych przeciwników, bo przeciwnicy, którzy są przeciwni służbie Bożej, którzy są przeciwni Bogu, już dawno zostaną wrzuceni do piekła. Właśnie dlatego tutaj na ziemi mamy taką wspaniałą oczyszczalnię, taki wspaniały czyściec, w którym ludzie się przygotowują do służby w niebie, do odpoczywania w niebie, do tego, aby być z Bogiem, aby śpiewać na Jego chwałę, aby Go czcić, aby Go wywyższać, aby wreszcie to ubóstwo duchowe, które jest opisane w Mateusza 5:3, aby było zaspokojone. Już teraz to mam Boga pod dostatkiem. Już teraz to mam społeczność z Nim, o jakiej tylko marzyłem całe życie. A teraz mam bliskość Boga. Mam tego Boga, który jest moim Ojcem, do którego przez całe moje życie mówiłem: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Teraz mam tego Ojca, teraz Go widzę, teraz Go doświadczam. Teraz praktycznie mogę Go zapytać o wszystko. Ale Bóg tak cudownie zrobił w niebie, że jeśli będziesz mieć jakieś pytanie, to od razu będziesz miał też odpowiedź. Bóg tak to uczynił, że jeśli nawet nie wypowiesz pytania, tylko pomyślisz o nim. Ludzie, którzy mieli wizję nieba, ludzie, którzy byli przeniesieni do Królestwa Niebios, aby doświadczyć jakiegoś Bożego błogosławieństwa, opowiadają o tym. Tylko myśl przyszła do głowy i już ten, który oprowadzał po niebie anioł, odpowiada na to pytanie. Od razu odpowiada. Jeszcze nie zadałeś pytania, ale tylko utworzyłeś to w twoim umyśle. Dlatego pomyśl sobie, masz dużo pytań odnośnie wieczności, odnośnie planet, może odnośnie różnych charakterów ludzi. No masz różne pytania, nad różnymi rzeczami się zastanawiasz. Jak to, jak tamte, jak by najlepiej było, żeby... Wszystkie pytania będą miały w Bogu swoją odpowiedź. Wszystkie pytania. I dlatego wiedz, że służba dla Boga w niebie to jest ogromne błogosławieństwo, to jest cześć i to jest chwała, bo to znaczy, że będziesz miał w niebie znaczenie. Będziesz mieć w niebie znaczenie. To znaczy, że będą cię tam doceniać. Tobą Bóg się pochwali przed swoimi aniołami. Wiecie, kto to są demony, powie do aniołów. A oni żyli wśród tych demonów i te demony bez przerwy ich atakowały. Bez przerwy ich atakowały. Cały czas żyli w wojnie przeciwko duchom nieczystym. I patrzcie, widzicie? Świętość zachowali. Godni byli tego, żeby tu wejść. Oczyszczeni zostali krwią mojego syna. I teraz patrzcie, są gotowi do tego, żeby ze mną razem królować. Powie Chrystus, o tobie. Możesz tak położyć na serce rękę i powiedzieć, o mnie? Tak, o tobie. O tobie tak Jezus Chrystus w niebie powie. Dlatego w tej oczyszczalni daj się oczyścić. Jedną z metod oczyszczania jest prześladowanie. Wiedz o tym, że służy zawsze ku dobremu. Musimy okazać się naprawdę godni zaufania. I musimy być gotowi do wszelkiego dzieła dobrego. Wszelkiego dzieła dobrego dla Boga. Nie dla nas, nie dla naszej wygody. Kilka wersetów przeczytajmy teraz, które mówią nam o cierpieniu. Zobaczmy, w jaki to sposób Słowo Boże pokazuje, jak my przez te cierpienia musimy przechodzić. Mateusza 16, rozdział 24-25 werset. Mówią tak. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Widzimy, Słowo Boże jasno się wypowiada. Musisz wziąć krzyż swój, musisz wziąć swoje cierpienie, które Bóg dla ciebie przeznaczył, myślę, że nie przeznaczył ci takiego cierpienia, jak przeznaczył kiedyś Jobowi, prawda? Ale jakieś tam porcje, że tak powiem, cierpienia masz. Jakąś porcję masz. I w zależności od tego, ile jesteś w stanie przejść, ile jesteś w stanie wytrzymać, bo Bóg nigdy nie daje ponad miarę. Jeżeli siadasz do stołu swojego z małym swoim dzieckiem, no to nie nakładają ci takiej samej porcji jak dziecku. Masz inną porcję, masz mniejszą, dziecko ma mniejszą porcję niż dorosły, prawda? Więc jeżeli wzrosłeś w Panu, to w zależności od twojego wzrostu masz odpowiednie prześladowania, przystosowane do ciebie, abyś nie miał za wiele, abyś mógł wytrzymać, abyś mógł przejść i abyś przeszedł w tym wszystkim w zwycięstwie. Dlatego wiedz, że są wyporcjowane doświadczenia, specjalne doświadczenia dla ciebie. W liście Jakuba, pierwszym rozdziale, 2 i 3 wersecie jest powiedziane, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. No cóż to takiego można poczytywać za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Jest pewna dziedzina w tym życiu, w której ludzie chcą być doświadczani. Po prostu to jest ich interes w tym. Oni się cieszą, że będą doświadczani. Wiecie, jaka to jest dziedzina? Sport. Jadą na zawody i będą, no, za chwilę będą sprawdzać, jak oni skaczą, jak oni biegają, jak oni rzucają, prawda? I później w chwale na przykład wracają do Polski i przywożą 7 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy. Widzimy? Na tym polega to doświadczanie. I dlatego Jakub pisze, poczytujcie to sobie na najwyższą radość, kiedy rozmaite próby, duchowe oczywiście próby przechodzicie. On nie mówi tutaj o sporcie, chociaż apostoł Paweł bardzo często przytacza sport, tą dziedzinę, żeby pokazać pewne duchowe rzeczy, które w naszym życiu mają się dziać. I my wiedzmy o tym, że to jest niezwykle ważne, abyśmy w doświadczeniu wytrzymali. Bo to jest najważniejsze. Żebyśmy wytrzymali, żebyśmy przeszli próbę. Żebyśmy zostali w odpowiedni sposób wykształtowani, oczyszczeni, przez czyściec przeszli. Boże miejsce, ziemia. Jesteśmy na Bożej ziemi i pod Bożym niebem i w Bożych rękach. Nie jesteśmy w ciemności, aby nas to wszystko zaskoczyło, ale jesteśmy światłości, bo Słowo Boże mówi, że Bóg nas przeniósł z królestwa ciemności do królestwa światłości. I my jesteśmy w światłości. My jesteśmy na ziemi, ale my nie jesteśmy z tej ziemi. Ktoś może powiedzieć, no bajaczysz. No jak można nie być z tej ziemi? Przecież widzę, chodzisz, ciało masz tak jak każdy. No tak, oczywiście, ale serce mam inne. Mam inne serce. I Słowo Boże mówi, dopóki Bóg nie zmieni twojego serca, nie nadajesz się do nieba. Nie nadajesz się do nieba, musisz mieć nowe serce. Musisz mieć nową rzeczywistość w swoim wnętrzu. Musisz być nowym człowiekiem, innym człowiekiem i w zupełnie inny sposób podchodzić do wszystkich wydarzeń, które na ziemi mają miejsce. W Rzymian w 5:3-4 wersecie czytamy, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Jeżeli cierpisz, to na co czekasz? No na to, żeby cię Bóg wyrwał z cierpienia, prawda? Cierpliwie czekasz, że Bóg cię wyrwie. Bo inaczej nie jesteś w stanie z cierpienia wyjść. Niektórzy ludzie uważają za to za wspaniałe rozwiązanie, jeśli mają bardzo wielkie cierpienia, że popełnią samobójstwo. Wyszli z cierpienia i weszli do wiecznego cierpienia. Widzimy, jak to jest, jak szatan oszukuje ludzi? My musimy wiedzieć, że w cierpieniach tutaj na ziemi być musimy. A Jezus Chrystus to też powiedział, no cześć, tutaj mnie cierpienie czeka, to ja sobie idę gdzie indziej. Czy tak Jezus Chrystus postępował? Ty, Ojcze, zadecydujesz, ale nie moja wola niech się dzieje, twoja wola niech się dzieje. I przeszedł Jezus Chrystus przez cierpienia? Ależ tak. I wybawił nas. Dlatego wiedzmy, że te wszystkie uciski wywołują w nas cierpliwe wołanie do Boga. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. W Filipian w 3:8-11 czytamy, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Widzimy, jakie jest dążenie i co Słowo Boże nam mówi? Musimy się nauczyć na tym świecie umierać. Musimy się nauczyć na tym świecie cierpieć i przez to, żeby niektóre rzeczy w nas obumierały. Żebyśmy patrząc, że pewne złe rzeczy przyszły do naszego życia i w tych złych rzeczach widzimy dobro Boże. Jeszcze jaskrawiej widać dobro, kiedy wokół rozmnoży się zło. To wtedy to dobro bardzo wyraźnie widać. Podobnie jak rozmnoży się ubóstwo, prawda? To jakiś bogaty człowiek na tle tych wszystkich biednych ludzi bardzo wyraźnie jest widoczny. Bardzo duża jest różnica. I dlatego twoja świętość jest jeszcze bardziej widoczna i twoja doskonałość przed Bogiem jest bardziej widoczna, jeśli wokół jest dużo zła. A teraz, w tych czasach, zło się rozmnaża. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, apostoł Paweł powiedział, że czasy ostateczne to będą złe czasy. I rozmnoży się co? I tam jest wymienione same złe rzeczy. Rozmnożą się. Ludzie będą okrutni. Ludzie będą zabójczy. Ludzie będą tacy, nie tacy i tam jest wymienione wszystko, co złe. Ale my nie wsiąkamy w złe rzeczy. My nie dajemy się namówić demonom, aby złe rzeczy w swoim życiu wprowadzać, ale my damy się namówić Duchowi Świętemu, aby wprowadzać w naszym życiu dobre rzeczy. Dlatego wiedzmy, że to jest ważne, abyśmy uczestniczyli w cierpieniach Jezusa Chrystusa, abyśmy w ten sposób nabierali Bożej doskonałości. W 1 Piotra, 1 rozdziale, 6 i 7 wersecie czytamy takie słowa. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmudzeni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. W jaki sposób ma się doskonalić nasza wiara, jak nie przez cierpienie, jak nie przez trudne przejścia? Niektórzy ludzie mnie pytają i mówią, czy to jest możliwe, żeby Bóg uczynił na ziemi, żeby nie było chorób? Możliwe, jak myślicie? Możliwe, oczywiście, że możliwe. A jak się wierzący człowiek wtedy nauczy wiary? W żaden sposób. Bo tylko kiedy przychodzi problem, jest potrzeba rozwiązania go. Jak nie ma problemu, to nie ma potrzeby rozwiązywania go. Kiedy potrzebne jest uzdrowienia? Ci potrzebują lekarza, którzy są chorzy. A ja spotkałem takiego człowieka, który całe życie, aż do starości, nigdy nie był u lekarza. Dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego ten człowiek nie był u lekarza? Taki zacięty na lekarzy? Nie, po prostu zdrowy był. Był zdrowy. No, na późną starość tam zachorował i oczywiście od razu umarł. Ale wiecie co? Nie potrzebują zdrowi lekarza. Słowo Boże o tym mówi. Nie potrzebują święci wybawienia od Chrystusa. A czy ktoś jest święty i sprawiedliwy bez Chrystusa? Wszyscy? A oprócz kogo? Jezusa Chrystusa. No i mnie. Tak? Widzimy? Słowo Boże jasno się wypowiada. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego nie ma sprawiedliwego. Dlatego wiedzmy, że potrzebujemy Bożego doświadczenia, aby nas Bóg dotykał, aby nas doświadczał, aby nas ćwiczył, abyśmy dotykani różnymi doświadczeniami mieli wiarę wyćwiczoną. Wyćwiczoną wiarę. Ja pamiętam, kiedyś składałem świadectwo pewnemu człowiekowi tak w takiej prywatnej rozmowie i opowiadałem o takim przypadku, kiedy swój samochód tam naprawiałem i coś tam w gaźniku robiłem, bo to był Fiat 125P dawno temu. I wiecie, jakaś w gaźniku mi śrubka wyskoczyła na sprężynce, była tak w górę wyskoczyła i patrzę, gdzieś w trawę poleciała. No weź znajdź taką śrubkę. Jakbym nie szukał, ona malusieńka była. I wtedy powiedziałem mu, pomodliłem się. A Bóg mówi, zrób krok do tyłu. Zrobiłem krok do tyłu, a teraz mój wzrok skierował w kierunku tej trawy. Słońce zaświeciło i zaświeciła śrubka. A teraz mówi, idź i weź. I wiecie, co ten człowiek powiedział na to? Jak można świętemu Bogu z takim drobiazgiem zawracać głowę? Przecież Bóg cię obrazi. To jest niemożliwe do świętego Boga. O śrubkę głupią modlić się. Ale wiecie, czego doświadczyłem? że jak zacząłem prosić o śrubki, to później, kiedy przyszły ciężkie doświadczenia, na przykład choroba taka jak rak, nieuleczalna, prawda? Na przykład rak na płucach, żeby najgorzej było. To wierzyłem, że Bóg może uzdrowić. I tutaj są ludzie, których Bóg uzdrowił. Są uzdrowieni z raka. Chwała Bogu. Chwała Bogu. I temu służy doświadczanie wiary tutaj na ziemi. Wiara w niebie nie będzie nam już potrzebna, bo nie trzeba wierzyć w to, co się widzi. Ale tu na ziemi jest nam potrzebna. I Bóg ciebie ćwiczy, wypróbowuje i doświadcza. W 1 Piotra, 2 rozdziale 19-21 jest powiedziane, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowanie za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Co z tego, że będziesz cierpiał, bo coś ukradłeś? Oj Boże, widzisz moje cierpienie. A Bóg mówi, ale ukradłeś. Widzimy? Jeżeli grzeszymy, to cierpienie za te grzechy są żadnym świętym cierpieniem. Może być ewentualnie zaliczane na poczet pokuty, coś takiego, żeby jakoś odlepił się od nas ten grzech. Taka jest prawda. I tak mówi o tym Słowo Boże. W 1 Piotra, 3 rozdziale, 14 i 17 wersety mówią tak. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Kiedyś przypominam sobie, do zboru przyszła pewna kobieta i przyjęła Jezusa Chrystusa do swojego serca. I jej były taki towarzysz życia, zadzwonił do nas i powiedział, ja wam tam bombę podrzucę, ja wam tam materiałów radioaktywnych podrzucę. W takim strachu żyliśmy, aż po dzień dzisiejszy, że nie wiem. A czy wiesz, że Bóg może zatrzymać promieniowanie? No jak? Przecież to niemożliwe. Promieniuje i koniec. Bóg dał promieniowanie i Bóg je może zabrać. Dlatego obawialiśmy się. Lidia, bałaś się wtedy? Ja też nie. A jeśli by nawet było coś takiego, bym umarł, to jeszcze lepiej. Bo bym poszedł do Królestwa Niebios. Apostoł Paweł o tym wyraźnie powiedział. Że lepiej, wolę iść do nieba. Ale z kolei pociąga mnie też owocna praca wśród was. Ja na przykład powiem tak szczerze, że tym lepiej mi się mówi kazanie, im więcej jest ludzi na sali. Dlaczego? Bo obfituje łaska Boża. Bo Bóg ma więcej chwały. Wiecie, jak brzmi śpiew 100 ludzi, a jak brzmi śpiew 1000 ludzi, a 20 000 ludzi? Wiecie, jaka chwała jest wtedy? Jakie potężne uwielbienie? A jeszcze aniołowie, jak się dołączą, to Bóg ma już taką chwałę i to mnie pociąga. To mnie właśnie pociąga. Żeby Bóg miał chwałę, żeby miał uwielbienie, żeby miał cześć, żeby miał hołd. To mnie pociąga. To jest coś, co jest moim życiem. Ja się z tego powodu raduję. Dlatego wiedzmy, że to jest niezwykle ważne. Abyśmy szli we właściwym kierunku, dążyli do właściwych spraw, abyśmy cierpienia nie traktowali tak od razu w kategoriach Bóg musiał mi te cierpienia dać i ten krzyż niosę. Oj, niosę ten krzyż, aż w końcu jakiś Cyrenejczyk może mi pomoże ten krzyż przenieść. Jezus Chrystus tak niósł. Oj, no, chłopie, może byś mi pomógł krzyż. No on, dobra, no to poniosę. I Cyrenejczyk poniósł dalej. Czy myślicie, że na tym to wszystko polega? Absolutnie. Cierpienie ma być. Ono jest zawsze związane z naszym życiem. Dlatego jeśli cierpisz, to powiesz swoje sprawy Bogu, miłościwemu Bogu. Dlatego, że cierpienia przenieść musisz. To nie jest tak, że tylko przyjdziesz, Panie Boże, zabierz mi ten krzyż i Bóg od razu posyła anioła, anioł przychodzi, zabiera. I co? No dobrze, już teraz może być. Bóg musi ci dać to cierpienie. Rozumiemy to? Bóg musi dać nam cierpienie, bo inaczej nas nie wykształci. Inaczej nas nie przygotuje we właściwy sposób. Bo to jest naprawdę ważne, abyśmy cierpienia nie uważali za coś złego, ale za błogosławieństwo. Dlatego chrześcijanin nie ma szukać cierpienia. To nie jest też tak, że ja teraz będę szukał, może ktoś mnie pobije, może ktoś napluje na mnie. Ja już tak pragnę tego, no może podejdę do kogoś na ulicy, coś takiego powiem, żeby na mnie plunął. Nie szukaj cierpienia, to Bóg daje cierpienia, ty go nie masz szukać. Dlatego rób, co do ciebie należy, a jak z tym będzie się wiązać jakieś cierpienie, no to wtedy będziesz wołać do Boga, żeby ci pozwolił, nie zabrał cierpienie, tylko pozwolił przejść przez to cierpienie, wytrzymać. Tak mówi Słowo Boże. Takie jest Słowo Boże. Dlatego wiele naszych życiowych spraw wcale nie jest żadnym cierpieniem i niesieniem krzyża. To są czasami związane z samymi nami problemy. Bo na przykład człowiek zachowuje się bardzo źle wobec swojej wątroby, wobec swoich nerek, wobec swojego serca i później cierpi. Mówi, Boże, skąd to cierpienie? Bóg mówi, no z twojego sposobu żywienia, czy z twojego sposobu myślenia. Obciążyłeś swoje serce, obciążyłeś swoje nerki, obciążyłeś swoją wątrobę. No to teraz cierpisz. Ja ci dałem, wszystko w porządku było. Jak cię stworzyłem, to wszystko było zdrowe. A coś ty zrobił z tym, co ci dałem dobrego? Myślmy. Myślmy, bo to jest niezwykle ważne i Słowo Boże nas do tego zachęca, byśmy myśleli. W 1 Piotra w 4 rozdziale od 12 do 16 wersetu jest powiedziane: najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. W czasie cierpienia radujecie się i w czasie chwały radujecie się. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Dla imienia Chrystusowego. Gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw. Jak się człowiek wtrąca do cudzych spraw, to w najmniejszym przypadku dostanie pstryczka w nosa. Wiedzmy o tym, a może coś i cięższego na nas spaść. I Słowo Boże mówi, żebyśmy się nie wtrącali do cudzych spraw, bo ucierpimy. I to wcale nie będzie cierpienie dla Chrystusa. Wszakże jeżeli cierpi, jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Niech wielbi Boga. A w Jakuba 5 rozdział 10 i 11 werset mówi tak. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Słyszeliście? Słyszeliście. I oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Job dobrze zakończył, bo wytrzymał. Nawet żona powiedziała mu, zło rzecz Panu, przeklinaj Boga i umrzyj spokojnie. Jak można spokojnie umrzeć, przeklinając Boga? A co on powiedział do niej? Jesteś jedną z szalonych, że takie rzeczy mi doradzasz. A później przyszli do niego przyjaciele, którzy też różne rzeczy na niego mówili. Na poprzednim nabożeństwie mówiliśmy o tym. co się stało? Bóg powiedział, nie przebaczę wam. Chyba, że weźmiecie i kozły, i barany, i przyniesiecie to wszystko na ofiarę przy Jobie, a Job będzie się za was modlił, to wtedy dopiero wam przebaczę. Job, którego obciążyli. Widzimy? To on właśnie był sprawiedliwy, a nie oni. Hebrajczyków 2 rozdział, 10 werset, a później od 16 do 18. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. To Jezus Chrystus nie był doskonały? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? No jest powiedziane, że dopiero został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Czyli Jezus Chrystus nie był doskonały. No to jak mógł zmazać nasze grzechy, jak nie był doskonały? A widzimy, bo Słowo Boże bardzo jasno mówi, nigdy nie był doświadczany cierpieniem, bo w niebie nie miał takiego doświadczenia. Ale kiedy został poddany cierpieniu, to się okazało, że i w cierpieniu też jest doskonały. We wszystkich innych sprawach wcześniej był doskonały, a kiedy przyszło cierpienie, też był doskonały. A jakby przyszło jakieś inne jeszcze doświadczenie na Chrystusa, to co by się okazało? Że jest doskonały. Bo on jest absolutem doskonałym. Dlatego wiedzmy, że my również, my, doskonali ludzie, musimy być doświadczeni. Musimy być doświadczani. My musimy być sprawdzeni, czy aby na pewno to, co mówimy, że jesteśmy doskonali, czy to rzeczywiście jest prawda. Jeśli mówisz, to może odtąd już nie będziesz mówił. Jeśli mówisz, że jesteś chrześcijaninem, no to Bóg cię doświadczy, czy jesteś chrześcijaninem, czy poganinem. Zobaczy po uczynkach. Po uczynkach ich poznacie ich. Po owocach, które przyjdą z waszego życia, okaże się, kim jesteście. Okaże cię, czy jesteś w Bogu, czy nie jesteś w Bogu, w zależności od tych czynów, które będziesz robić. Dlatego wystarczy obserwować czyny człowieka, aby ocenić, jakim on jest chrześcijaninem. Dlatego patrzmy i uważajmy, abyśmy pilnowali, jak Słowo Boże mówi, za nogą naszą, gdy idziemy do domu Bożego. 16 werset, bo przecież ujmuje się on, czyli Bóg, nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Możesz to sobie wyobrazić? Bóg nie ujął się za aniołami, którzy zgrzeszyli, ale ujął się za człowiekiem, który zgrzeszył. Widzimy? Dlaczego? A odpowiedź jest bardzo prosta i biblijna. Bo aniołowie nie byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a ty jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego, jeśli ty upadłeś, to Bóg właśnie się wstawia za tobą. A aniołowie, kiedy zgrzeszyli, zostali odrzuceni. Do tego wszystkiego ty nie byłeś blisko chwały Bożej. Byłeś umieszczony na ziemi. I dopiero tutaj się okazało, że ty musisz walczyć, żeby dojść do doskonałości, którą aniołowie już od początku mieli. I oni pomimo tej doskonałości darowanej przez Boga stanęli przeciwko Bogu. I stali się demonami. Dlatego dla nich przebaczenia nie ma. Bo Słowo Boże bardzo jasno i wyraźnie mówi, apostoł Paweł o tym mówi, że ci, którzy doświadczyli tej doskonałości Bożej, którzy przyjęli Ducha Świętego, którzy przyjęli dary Ducha Świętego, którzy stanęli przeciwko i podeptali krzyż Chrystusowy, to co? Niemożliwą rzeczą jest, żeby się nawrócili. To Słowo Boże mówi. Bo oni znieważyli Bożego Ducha Świętego. I dlatego my również wtedy już możemy nie mieć przebaczenia. Słowo Boże mówi, nie mamy przebaczenia. A ja tak ujmuję pewną granicę, bo nie ja decyduję o tym, Bóg decyduje. Może również nie być już przebaczenia. Aniołowie byli przy tym wszystkim. I pomimo wszystko przeciwko Bogu stanęli. Zostali na wieki odrzuceni. A ty jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I idź w tym kierunku, do którego cię Bóg zachęca. Bo to jest niezwykle ważne, abyśmy osiągnęli cel. Królestwo niebios. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Bóg ci na pewno pomoże. Jezus Chrystus, Syn Boży, na pewno ci pomoże i możesz do Niego z tym przychodzić, bo On przez próby przeszedł, przez doświadczenia przeszedł, przez cierpienie przeszedł i współczuje tobie. Słowo Boże o tym mówi. Współczuje tobie, wie, jak to się idzie przez cierpienie. Dlatego w cierpieniu zawsze ci pomoże. Wiedz o tym, nigdy ci nie odmówi swojej pomocy. Hebrajczyków 11, 36-37 mówi tak. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Tak byli potraktowani ludzie, którzy szli za Bogiem. Którzy wierni byli Bogu. Czy możesz któryś z tych chociaż wymienić, że ty tego doświadczyłeś? I dzięki Bogu, że my nie doświadczyliśmy aż takich cierpień. Bo nie wiem, czy byśmy wytrwali, ale tamci wytrwali. Ale ty masz przeznaczoną mniejszą ilość. A nagrodę będziesz miał taką samą, jeśli wytrwasz. Dlatego wytrwaj w tym, co ci Bóg posyła jako doświadczenie. Bo tyle dla ciebie Bóg przeznaczył. A dostaniesz taką samą nagrodę, jak wśród tych rycerzy Dawida. Jeden obronił małe pole, a drugi wielkich rzeczy wywinął tam, mieczem swoim iluś tam ludzi zabił. Zrównani zostali. Bóg też patrzy, żebyś ty wytrwał w tym, co ci posłał. Takie Boże wymagania wobec ciebie, indywidualnie. Bo gdyby na wszystkich przyszło takie same doświadczenie, to wiadomo, że większość by na pewno nie przeszła. Dlatego Bóg poporcjował wszystko. Wiedzmy o tym. Aby móc przetrwać prześladowania, należy uzbroić się w cztery rzeczy. Jest to opracowanie, które zrobiłem na podstawie pierwszego Piotra, 4 rozdziału, 12 do 19 wersetu. Po pierwsze, musisz spodziewać się prześladowań. Jeżeli nie spodziewasz się prześladowań, to one cię bardzo mocno zaskoczą. A z zaskoczenia można przegrać bardzo łatwo. Dlatego spodziewaj się prześladowania. 1 Piotra 4,12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Nie dziwcie się. A więc spodziewajcie się. Patrzcie na to. I tylko módlcie się, żeby wytrwać, żeby przejść. Po drugie, musimy radować się w cierpieniach. Pamiętamy tych uczniów, apostołów Jezusa Chrystusa, których wychłostali? A oni szli i płakali. Czy tak? Nie. Plecy bolały, wszystko piekło. A oni radowali się, że Bóg ich uznał za godnych cierpieć dla Chrystusa. Widzimy? To jest ten przykład taki podstawowy. 1 Piotra, 4 rozdział, 13-14 werset. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się. Abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się, weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Po trzecie, musimy wyciągać wnioski ze źródeł prześladowań. 1 Piotra 4, 15-18. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca. Źródła cierpienia. Jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii. Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? I wreszcie po czwarte. Musimy powierzać przebieg prześladowań Bogu. I to jest 1 Piotra 4,19. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Widzimy? Słowo Boże jasno się wypowiada, że według woli Bożej cierpią. Widzimy, taka jest wola Boża, żebyśmy cierpieli. Dlatego nie uciekajmy od cierpienia, ale prośmy, żebyśmy mogli je przejść. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Przypominam jeszcze ten werset. Kiedy spotyka nas coś, to znaczy, że przydarzyło się to bez uprzedzenia. Chrześcijanin powinien być przygotowany na to, że prześladowania nie są czymś, co się po prostu przypadkowo przydarza. Bóg zezwolił na prześladowania i zaplanował je już wcześniej. Ewangelia Jana 15, rozdział od 18 do 25. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Bez przyczyny. Prześladowania służą wypróbowaniu i oczyszczeniu. Oczyszczeniu wierzącego człowieka. I w Jakuba 5, rozdział 11, werset mówi, słyszeliście o wytrwałości Joba, czytaliśmy. I oglądaliście zakończenie. Job jest takim klasycznym przykładem człowieka, który bardzo cierpliwie przetrwał wszystkie cierpienia oraz otrzymał błogosławieństwo od Boga za swoją wytrwałą wiarę. Jest bardzo budującym tą księgę Joba przeczytać. No nie jest taka długa. Dobrze jest przeczytać, zobaczyć, jak w tych wszystkich cierpieniach on przeszedł i do tego wszystkiego nie miał Ewangelii, nie miał zakonu, wreszcie nie miał proroków, bo to jest najstarsza księga w Biblii. Księga Joba to jest najstarsza księga w Biblii. A więc nie było ksiąg mojżeszowych. Pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa. Nie było tego. Do czego on się miał trzymać? A żył sprawiedliwie. Widzimy? Jakub w swoim liście upewnił wszystkich ludzi, wszystkich, którzy czytają ten list, że Bóg ma cel w cierpieniu wobec jego ludzi. Bóg ma cel w cierpieniu, gdyż cel był także w cierpieniu Joba. Był cel. Była ważne Boże działanie. Coś Bóg chciał pokazać i szatanowi, całemu wszechświatu i wszystkim ludziom na ziemi. Coś Bóg chciał pokazać. A więc jeżeli ty dzisiaj na ziemi cierpisz w różnych sprawach, to Bóg chce komuś, jakimś ludziom wokół ciebie pokazać cel, sens. Coś ważnego chce pokazać. Coś ważnego chce nauczyć. Jeśli nie wytrwasz, to nie jesteś żadnym przykładem. A wręcz jesteś przykładem zła. Dlatego wiedz, że musisz przechodzić przez cierpienia, przez doświadczenia i próby. I Bóg cię w tym wszystkim przeprowadzi. Amen? Amen. Chwała Bogu naszemu, że możemy słuchać Jego głosu, że możemy śpiewać Mu na chwałę. Jeszcze zaśpiewam.